Izabela Bodnar, niezrzeszona posłanka i była posłanka Polski 2050. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy pani poseł przychodzi z żalem do Polski 2050? Do Szymona Hołowni? Czy może ze wstydem za partię?
Przychodzę. Właśnie odeszłam. Witam serdecznie. No takie pokrętne to pytanie mi pani redaktor zadała.
Ja pytam o emocje, bo moja, tym rządzi się dzisiaj polityka.
Moja decyzja o odejściu była bardzo świadoma, która nie pojawiła się w ciągu jednej sekundy, natomiast ona narastała przez dłuższy czas. Jednym zdaniem, jeżeli chodzi o przyczynę mojej decyzji o odejściu, mogę nazwać to w ten sposób, że brak takiego jednoznacznego opowiedzenia się po stronie demokratycznej, po stronie koalicji i bardzo wiele działań, figur przeróżnych, które w moim odczuciu nosiły wręcz znamiona, no takiej trochę wręcz zdrady.
Ale nie zdrady stanu, jak to powiedział
nie,
pan Szymon.
Nie, zdrady swojego teamu, zdrady swojej drużyny
Nawiązując celowo do tego.
Tak, dlatego że dla mnie jakby nadrzędnym celem było to, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, żebyśmy w Polsce utrzymali demokrację. I proszę zauważyć, teraz jak tak sięgam pamięcią jeszcze wstecz, że już w momencie, kiedy organizowany został Marsz Miliona Serc, który miał na celu zmobilizowanie demokratycznego świata w Polsce, aby pójść do wyborów, no to już wtedy się pojawiły jakieś wątpliwości, już jakieś ceregiele tam nasza partia robiła, że nie chciała pójść, nie chciała stanąć. A to było wtedy kluczowe, żeby pokazać ludziom, że czterech liderów demokratycznych partii, które w przyszłości będą tworzyć rząd, że stoją razem na scenie i będą współdziałać. Także to już był taki pierwszy taki moment, w którym bardzo mocno walczyłam o to, żebyśmy na ten marsz poszli. Potem współpracowaliśmy w koalicji, ale znowu tutaj Szymon zajął się marszałkowaniem, to było w porządku. Natomiast no, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która była ministrem, bardzo lubiła publicznie atakować rząd. To też jakby tutaj mi się to nie podobało. No ale taki moment przejściowy, który uznałam za bardzo niewłaściwy i bardzo nieodpowiedzialny, to było, nazwę to, nie wiem, najazd w trakcie kampanii prezydenckiej na debatę w Końskich, która była zorganizowana przez sztab Rafała Trzaskowskiego. Tam, gdzie Szymon, no trochę mogę powiedzieć kolokwialnie, no, wbił, wlokąc za sobą indywidua, prawda, wszelakie, które tam startowały i promując je w ten sposób, typu Brauna, który uzyskał niesamowity wynik, Maciaka, no, Adriana Zamberga. W każdym razie no, dał jakby pole do tego, plus sam bardzo mocno przyatakował Rafała i ten moment w Końskich był takim momentem przełomowym tej kampanii, w której nagle Rafałowi Trzaskowskiemu zaczęło bardzo mocno
poparcie. Kiedy ta wajcha się przesunęła, kiedy zdecydowała pani, dojrzała pani do tej decyzji?
Po nocnym spotkaniu u Bielana z Kaczyńskim. Już nie byłam w stanie już przejść do porządku dziennego. To się wydarzyło jakoś pod koniec tygodnia, czwartek, piątek, a ja we wtorek zdecydowałam, że nie jestem w stanie czegoś takiego firmować. No albo jesteśmy naprawdę drużyną demokratyczną, albo po nocy knujemy. To mi się bardzo nie podobało. Ale potem kolejne jakby ruchy tylko utwierdziły mnie w tym, że...
Głosowanie CPK, ja pamiętam pani mocne słowa.
Ale zanim było głosowanie CPK, to jeszcze była kwestia tego, że wokół wyników wyborów prezydenckich mieliśmy bardzo dużo wątpliwości, było bardzo dużo skarg co do nieprawidłowości. Widzieliśmy, co się
pani
działo.
Pani też upubliczniła pewne screeny rozmów, prawda, jeśli chodzi o wybory
tak.
i nieprawidłowości, do których miało dojść.
Tak,
i rozmów z panem marszałkiem.
Swoich własnych wypowiedzi, nie kolegów, w których naprawdę bardzo mocno namawiałam do tego, żeby dać trochę czasu. Marszałek miał taką prerogatywę, żeby dać czasu na wyjaśnienie tych wszystkich wątpliwości. Proszę też zauważyć, że o wyniku wyborów obwieszczała nielegalna Izba Sądu Najwyższego, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która była przede wszystkim nieuznawana przez europejskie sądy, ale też przez samego Szymona była wcześniej nieuznawana. A tutaj nagle Szymon jakby trochę wyszedł przed szereg w moim odczuciu. Nie rozumiałam tego. Potem dopiero jakby zaczęło się to kleić w jakąś taką bardziej logiczną całość po tych spotkaniach nocnych, że on za wszelką cenę na drugi dzień już musiał zadeklarować, że na pewno dojdzie do zaprzysiężenia. I tym samym jakby no wszystkim opadła ta energia do tego, żeby jednak badać te nieprawidłowości.
No teraz się z tego tłumaczy, prawda?
Potem to hasło o zamachu stanu, tak? Potem no ten festiwal szantażu, że koalicja się nie utrzyma, jeżeli nie dostaniemy jakichś stanowisk. No i teraz na końcu gdzieś ta ewakuacja Szymona, więc jakby...
Dezercja, ewakuacja,
no taka trochę
tak.
Ewakuacja, no właśnie z partii, która jest w tarapatach.
Pani poseł, po tym wszystkim, co pani czuje? Czy te słowa też nie były dla pani krzywdzące? Bo ja pamiętam, jak partia Szymona Hołowni pisała, nie chciała wyczyścić wątpliwości wokół rodziny, działalności biznesowej. To był prawdziwy powód jej odejścia. Daliśmy jej szansę. Pamięta pani te słowa? Co dzisiaj pani czuje? Już nie chcę wracać do tego, co było, ale dzisiaj pani przychodzi do studia, jest pani bardziej spokojniejsza. Jak to jest? Czy ma pani żal dalej w sercu?
No ja nie jestem osobą, która jakoś strasznie długo hoduje żal w sobie, aczkolwiek no bardzo mnie to zaskoczyło i było to dla mnie no, bardzo przykre, bardzo bolesne, bardzo niezrozumiałe. Tym bardziej, że całe nasze środowisko wiedziało, że to jest moja decyzja. Wszyscy mnie namawiali, posłowie, Szymon sam, żebym jednak nie odchodziła, bo to nie był dobry moment przecież dla nich wizerunkowo, że posłankę tracą.
Nie stracili jakby... tylko panią, bo również Tomasza Zimocha. Również Dolnego
Śląska. Tomasza za po chwili też, tak, oczywiście. Natomiast no to był taki cios poniżej pasa.
Minister Joanna Mucha powiedziała o pani odejściu, tak, do naszej antenie. To nie była przełomowa chwila w naszej partii. Żałuję, że Iza podjęła taką decyzję, która ma poglądy bardzo zbliżone do Platformy Obywatelskiej, co nie jest powszechne u nas. Taka osoba w partii jest jednak potrzebna i obecność by była bardzo korzystna. Bliżej pani dzisiaj do PO? Czy zawsze tak było?
Czy mi jest bliżej do PO? No.
Tak oceniła minister Mucha, z którą pani się lubi, prawda?
Tak, ale tak, wynikało to z tego, że ja jakby nigdy nie zgadzałam się na tą ich, Polski 2050, strategię, która zawsze stawia na siebie. No ja mam w sercu po prostu tak nieprawdopodobną odpowiedzialność za Polskę i za to, żebyśmy rzeczywiście no, nie obronili Polskę znowu przed PiS-em, który tą Polskę rozkradał, który izolował Polskę, który zablokował ogromne pieniądze z Unii, który teraz w newralgicznych czasach, kiedy mamy wojnę i tych sojuszy europejskich, jak widzimy, bardzo potrzebujemy, tym bardziej, że mamy wrażenie, że prezydent Stanów Zjednoczonych no, tańczy taki trochę chocholi taniec. My nie możemy liczyć na Trumpa. Widzimy, w jeden dzień daje tomahawki Ukrainie, na drugi dzień już się z tego wycofuje. Spotyka się z Putinem, na drugi dzień już się wycofuje. Miał wprowadzić sankcje, nagle nie wprowadza tych sankcji. Zatem my jesteśmy naprawdę zdani sami na siebie w Europie, na naszych partnerów, również Niemców. Więc dla mnie powrót PiS-u w Polsce do władzy byłby czymś tak katastrofalnym dla naszego kraju, że to jest dla mnie jakby cel nadrzędny. Poza względami osobistych, partykularnych interesów. A partia jednak bardziej stawiała na te swoje interesy, nie patrząc dalekowzrocznie. No i to było dla mnie bardzo niekomfortowe.
Rozmawiała pani z Szymonem Hołownią po tym wszystkim? Po odejściu już?
Nie, po odejściu nie rozmawialiśmy.
Nie było żadnego telefonu?
Dwa mieliśmy spotkania przed tą decyzją. Także namawiał mnie bardzo, żebym po prostu
A
nie
potem
odchodziła.
Cisza do tego momentu?
Już nie było żadnego telefonu? Nie.
A brak jednak takich 100 konkretów, które miały być zrealizowane, czyli reformę mieszkalnictwa, za którą Polska 2050 miała być odpowiedzialna, czy też akademików, pamięta pani to słynne, za złotówkę, odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa. Nie czuła pani bezsilność taką w partii? Że jednak w tej koalicji jesteście, ale nie możecie za dużo.
No na pewno, będąc w koalicji...
Nie ma możliwości sprawczej, tak.
Tak, nie ma komfortu. To nawet wiodąca partia, która ma największe poparcie jako Platforma, też jest pewnego rodzaju związana programami, światopoglądem swoich koalicjantów. To jest trudna współpraca, no nie ukrywajmy. Przecież wprowadzilibyśmy już dawno związki partnerskie, zliberalizowalibyśmy aborcję, no ale mamy bardzo konserwatywne również frakcje w naszej
koalicji. No byście w koalicji z PSL-em.
Czyli właśnie PSL, tak. Zatem oczywiście, że ta sprawczość nie była, ale uważam, że przy dobrej współpracy i przy dobrym takim naprawdę negocjowaniu w zapleczu, w zaciszu naszych biur można było wyszarpać z rządu. Oczywiście, że mamy procedurę nadmiernego deficytu i tych pieniędzy nie ma na wiele rzeczy.
Pani
się chciało dać,
ekonomista wie, że mamy deficyt ogromny, jeśli chodzi o budżet.
Mamy ogromny deficyt, a mamy ogromne priorytety. Przecież teraz musimy naprawdę postawić na obronność. I stawiamy 5% PKB, 200 miliardów złotych. Zatem no to jest taka kołdra przykrótka, którą każdy trochę ciągnie w swoją stronę. I trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nie na wszystko wystarczy.
Plus konflikty wewnątrzkoalicyjne spowodowały to, co spowodowały.
Ale pani redaktor, jeżeli chodzi o, mówimy o mieszkalnictwie komunalnym, przeznaczone zostało teraz 6,7 miliarda na to na to budownictwo oraz akademiki, więc tutaj też ta sytuacja na pewno w ramach
się zmienia.
Się poprawi. Tak.
Kibicuję panie Szymonowi Hołowni w ubieganiu się stanowisko wysokiego komisarza ONZ, czy też plan B, jak pani ocenia?
Wie no, kibicuję pani o czym? Mu oczywiście, jakkolwiek no nie popieram, znaczy nie popieram. No.
No, mogę jego jakąś... dezercja, tak?
No ta dezercja no, dla mnie jest pewnego rodzaju no, takim ambiwalentny mam do tego stosunek, dlatego że no jeżeli ktoś idzie do polityki, mówi o ideowości, o tym, ile chce zrobić, płacze nad konstytucją, po czym nagle, jak nie osiąga swoich celów w jednych wyborach prezydenckich, w drugich wyborach prezydenckich, widzi, że notowania lecą na łeb na szyję. No i nagle jednak stawia no, siebie na pierwszym miejscu, szuka sobie dobrego gdzieś tam lądowania. No to tak do końca nie jestem tym zachwycona, aczkolwiek no, jeżeli taki ma na siebie pomysł, chce z tej polityki lokalnej wyjść, i chcę zostać tym komisarzem.
Albo
no
ambasadorem, bo słyszeliśmy o planie B.
Tak, ale podobno tutaj już MSZ stanowczo zaprzeczył.
Czy jeszcze ktoś może odejść z tej partii, jak pani sądzi, w najbliższym czasie? Mówiło się o 6 posłów, którzy rozmawiają z PSL-em. Może dojść jeszcze? Czy pójdzie to tak lawinowo?
Znaczy, ja myślę,
będzie
że
taka
wszystko...
kula śniegowa? Ja myślę, pani że... rozpoczęła kryzys. Czy teraz może być więcej takich osób, posłów?
Myślę, że nie, ja jestem odpowiedzialna za kryzys w Polsce 2050.
Pani go przypieczętowała.
Ja zrobiłam to, co musiałam, żeby być w zgodzie ze sobą. Natomiast moim zdaniem posłowie, ta 30 plus poseł Gomoła, który ostatnio dołączył z powrotem, tak. Po tym jak został wykluczony z klubu na początku kadencji, czyli 31 posłów, moim zdaniem czeka teraz na wybory w partii. To będzie kluczowe moim zdaniem dla
przyszłości.
A
nie jeszcze głosowanie nad marszałkiem Sejmu?
Oczywiście, teraz listopad.
Posłyszała pani te pogłoski kalety, że może dojść, część z was może zagłosować inaczej, nie dojdzie do zaprzysiężenia Czarzastego.
No słyszałam, że Agnieszka Buczyńska tutaj wyszła z czymś takim, to bardzo mnie zdziwiła.
Taki scenariusz mógłby koalicyjne. Być zrealizowany? Jakiś rząd techniczny później? Przyspieszone wybory?
Nie, przyspieszonych wyborów nie zakładam. Rządu technicznego nie zakładam. Tutaj jednak na
ale mogą się wyłamać posłowie Polski 2050?
Pomimo różnych jakichś takich figur dziwnych, fikołków, wydaje mi się, że jednak wszyscy tę odpowiedzialność na końcu mają i nie zaryzykują upadku tej koalicji. Tak, listopad to będzie bardzo ciekawy czas. Ta rotacja, jak to wszystko przebiegnie. Ja uważam, że trzeba się umów trzymać i większość posłów, mam nadzieję, że będzie się trzymać. Potem, ale mówię o czymś innym, mówię o wewnętrznych wyborach na lidera partii, po tak. Szymonie, sukcesora Szymona, tak?
Tutaj to jest bardzo powinien wielka, nim być? Wielka dzisiaj dyskusja. Pani patrząc z boku, pani poseł, jak pani to ocenia?
Szymon chce zostawić swoją sukcesorkę, najbliższą swoją jakby tutaj współpracownicę, nie wiem, współpartnerkę, z którą tworzył od początku ten ruch, Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Niejednakowoż ona ma partii dosyć dużą opozycję, nie wszyscy są jej fanami.
Również pan premier.
Delikatnie. Pan premier też nie jest jej fanem, po tym właśnie, jak ochoczo go krytykowała, jako jego no, podwładna. Jakby.
Może dlatego nie chce ją wciąż zaprosić na rozmowę.
Gdyby Katarzyna inaczej współpracowała z premierem, moim zdaniem to stanowisko wicepremiera byłoby dla niej czymś oczywistym. No jednakowoż no, premier musi mieć pewnego rodzaju opory przed wprowadzeniem no, swojej jednej z kilku prawych rąk, tak, no, wicepremierów, to musi mieć do nich zaufanie, musi mieć z nimi tak zwany flow, musi im ufać i musi się czuć przy nich komfortowo.
To kto, pani?
Katarzyna co? Niestety właśnie no, nie pozwala czuć się przy sobie komfortowo premierowi, myślę, że tak to można określić. Kogo my tam jeszcze mamy? No mamy Paulinę Henning-Kloskę, którą zwany onegdaj wicehołownią, czyli Michał Kobosko poparł.
Panią Muchę również.
Mucha się tak,
i
ale Anna
Petru,
się jeszcze nie zdecydowała.
Który
ale
mówi
widzę,
oficjalnie,
że
chciał być liderem.
Tak, Ryszard Petru jako pierwszy ogłosił to oficjalnie, że chce być liderem i pracuje faktycznie nad tym. Jeździ po Polsce, spotyka się ze strukturami. Z tej jakby tutaj kawalkady gwiazd, o której przed chwilą powiedziałam, obiektywnie zupełnie patrząc na sytuację, kto byłby w stanie wyprowadzić partię. A, my tu jeszcze mamy Pawła Śliza.
Tak.
Tu jeszcze mamy Pawła Śliza, bo tutaj już się
ostatnie
pojawiają...
Ostatnie gorzkie słowa, kiedy nie wyłączył mikrofon.
No nie wyłączył, no tak się zdarzyło niefortunnie bardzo. Natomiast z całej tej tutaj drużyny, o której powiedzieliśmy, tych nazwisk, moim zdaniem, no chyba najskuteczniej partię mógłby wyprowadzić jednak Ryszard Petru.
Zdaniem pani. A
moim
dlaczego?
Zdaniem. Dlatego, że on budzi ma największą rozpoznawalność.
A rozwalił już jedną partię.
No ale to już nauczył się przez to czegoś.
Okay.
Nabrał pokory, nabrał bardzo dużo doświadczenia. Wydaje mi się, że jest gotowy.
Teraz by
na
mu
to.
Się udało, tak?
Przede wszystkim jest rozpoznawalny, wzbudza sympatię, ma naprawdę bardzo dużo pomysłów merytorycznych. Moglibyśmy wtedy objąć trochę właśnie ten elektorat.
Mówi pani, moglibyśmy objąć. Czy pani zamierza wrócić, kiedy będzie liderować?
Widzi pani, jaka jestem lojalna, ile już po tylu miesiącach nadal mówię.
Ale to moje pytanie, czy wróciłaby pani do partii, gdy poprowadził ją Ryszard Petru?
Nie wiem, nie mogę teraz deklarować. Ja teraz
ale zastanowiła się pani nad tym delikatnie. Z tyłu głowy pani.
Wszystkie scenariusze gdzieś biorę pod uwagę, ale na razie zrobiłam sobie to swojego rodzaju kilkumiesięczny taki oddech od właśnie bycia z jakąś frakcją. Cieszę się tym jakby na co dzień, że jestem właśnie niezależną posłanką, która może wypowiadać się zupełnie swobodnie
i krytykować.
I swoje myśli, tak naprawdę mówić w końcu to, co myśli, bo ja przez wiele, wiele lat no naprawdę nie mogłam mówić tego, o czym myślę, będąc w drużynie. Bo ja już jestem takim charakterem, że jak jestem w jakiejś drużynie, to jestem lojalna. To już, czy się zgadzam, czy się nie zgadzam, to już nie biję. Nie szkodzę tej drużynie, zatem wolałam milczeć. Teraz mogę się swobodnie wypowiadać. Dlatego chcę poczekać, myślę, na te właśnie teraz różne
ruchy,
tak? Czyli właśnie zmiana na stanowisku marszałka, być może jakieś tam właśnie roszady w rządzie, które za tym mogą pójść. Ale też przede wszystkim wewnętrzne wybory we wszystkich partiach, które się we wszystkich partiach odbędą do połowy stycznia. Więc ja myślę, że to będzie taki dobry czas. Ja akurat będę wtedy pół roku na wolności i wtedy myślę, że to będzie taki czas, że pomyślę, do jakiej struktury się przyłączyć.
A czyli chce pani się przyłączyć do kogoś?
Rozumiem. Chcę się docelowo przyłączyć do jakiejś struktury, która jest najbliższa moim poglądom.
A dzisiaj to jest PO?
Myślę, że jeżeli chodzi o moje poglądy, to jest najbliżej mi do PO.
No bo tak oglądałam pani wpisy. Sympatią mówiła pani o premierze Donaldzie Tusku, który spotkał się z mieszkańcami Piotrkowie Trybunalskim.
Tak, no ja niezwykle szanuję premiera. Ja naprawdę uważam, że ta kampania wymierzona celowa przeciw premierowi tyluletnia, no narobiła tak ogromnych szkód w Polsce. A tak naprawdę, no przecież zauważmy, że premier już naprawdę mógłby odcinać kupony od swojej fantastycznej kariery. No to on z wielką odpowiedzialnością, przecież to jest przeogromny wysiłek, co robi ten nasz premier, który ma już swoje lata. Wydobywa z siebie jakieś nieprawdopodobne pokłady sił po to, żeby tą Polskę rzeczywiście jeszcze wyprowadzić, mając w całej Europie, na świecie, no te przeogromne prawicowe, populistyczne ruchy, ta jego odpowiedzialność i ta jego determinacja, no dla mnie to jest coś niebywałego, więc ja go niezwykle szanuję i do PO jest mi zdecydowanie najbliżej, aczkolwiek no nie mówię, że to się tak na koniec skończy. No zobaczymy, no będziemy rozmawiać.
A czy to uczciwy rachunek, skrót myślowy premiera Donalda Tuska, że jego rząd zrealizował 30% obietnic, argumentując to 30% poparciem w wyborach?
Nie wiem, czy do końca to było fortunne, bo to jednak było...
No chyba nie trochę, fart, prawda?
To było trochę paliwo, takie paliwo jednak tutaj, które potem bardzo mocno się poniosło dla pisowców. No taką zrobili z tego potem kampanię. Ale no może nie było to fortunne, ale coś w tym jest. No przecież proszę zauważyć, gdyby premier mógł sam, bez podpisu prezydenta, bez negocjowania z PSL-em różnych rzeczy, to my już byśmy dawno tutaj mieli zliberalizowane prawo aborcyjne. Mielibyśmy dawno ustawę o związkach partnerskich. Mielibyśmy mnóstwo innych ustaw, z którymi on jednak musi cały czas negocjować z partnerami, bo każdy gdzieś, właśnie tak jak mówiłam o tej kołdrze, każdy ma zobowiązania wobec swoich wyborców, no i naciska, żeby realizować swój program. Więc to jest ogromny kompromis, na który musi iść premier. I rzeczywiście jest to jakaś paralela o tych 30%, o której powiedział. Natomiast z punktu widzenia na takiego PR-owo-politycznego, no trochę wrzucił jakby takie paliwo do prowokacji i do hejtu.
A nie powinna być zamiana na Radosława Sikorskiego?
Nie wiem, czy powinna być zamiana. To jest decyzja premiera. Nie osłabiajmy naszego premiera. Jeżeli premier tak zdecyduje, no, może rok przed wyborami,
koledzy i koleżanki mówili, że woleliby Radosława Sikorskiego.
Bardzo mi się nie podoba taka narracja. No, widziałam właśnie, że moja serdeczna naprawdę koleżanka Joanna Mucha właśnie tutaj... Moim zdaniem to jest bardzo szkodliwe dla Polski. Takie apele, tak? Niech premier zdecyduje, jeżeli premier stwierdzi, badania wyjdą, że musi być odświeżenie przed wyborami, powinien być Radosław Sikorski, bo to jest chyba jedyny możliwy jakby sukcesor, który poprowadzi skutecznie. Ale
czas
premiera,
nam się kończy, pani poseł.
Premiera celem, proszę zauważyć, i ja w to głęboko wierzę, jest to, żeby rzeczywiście wygrać te wybory.
Więc... No, ale jak wygrać, pytanie, co by pani podpowiedziała dzisiaj Koalicji Obywatelskiej, jak wygrać wybory za 2 lata?
Realizować program dalej, komunikować go dobrze, czyli to, co się dzieje. Wdrożyliśmy bardzo całą masę świetnych rozwiązań. Mamy najwyższy wzrost gospodarczy, najniższe bezrobocie w Europie. Sprowadziliśmy 600 miliardów, które inwestujemy, pakujemy w drogi, w koleje, w szpitale. Inflację, którą zbiliśmy z 18% do 2,9%. Wdrożyliśmy mnóstwo programów socjalnych, babciowe, renta wdowia, programy dla seniorów. Zainwestowaliśmy w e-usługi, uszczelniliśmy granice, 200 miliardów przeznaczamy na zbrojenia. No po prostu całą masę rzeczy, którą zrobiliśmy. Dobrze, że zaczynamy to komunikować. Z jednej na drugą sesji Sejmu wdrażamy kolejne bardzo dobre rzeczy. Nie wiem, no cały kompleks ustaw deregulacyjnych. Więc jeżeli to tempo będzie utrzymane, jeżeli rzeczywiście będziemy pokazywać Polakom, że rozwijamy Polskę. To jest ta szansa, myślę, coraz więcej.
Porozmawiałybyśmy jeszcze, sondaże rosną, ale niestety nasz czas się kończy. Zapytam na koniec, można się pomylić przy głosowaniu w Sejmie?
Jak widać, można.
Proszę się wytłumaczyć, no, jak to było możliwe.
Do której się potem przyznam.
Zagłosowała pani za
projektem
ustawy w sprawie obowiązkowych lekcji religii i etyki, choć pani była przeciwna.
Tak, dlatego, że...
Może pani takim... jednak sercem była po drugiej stronie.
Nie, absolutnie właśnie nie. Chodzi o to, że chociaż jestem w Radiu Rodzina. Natomiast przy tak hurtowym, masowym głosowaniu, tam mieliśmy ze 150 chyba wtedy głosowań, tutaj była taka figura, w której głosując za, głosowało się przeciw. Głosując przeciw, odrzuceniu, głosowałoby się za. Ja się po prostu na chwilę tylko zagapiłam i wcisnęłam, tak, jestem za... Znaczy odwrotnie, no w każdym razie no, gdzieś mi ten palec poszedł, po sekundzie się zorientowałam, dlatego sprostowałam to.
Jak dzisiaj powinny Zdarza być się. Zagospodarowane były pani prezydentowe? Słyszała pani o informacji pani Kornhauser-Dudy.
Tak, u pana Glapińskiego w NBP-ie.
No ale to było zdementowane.
Ja myślę, że pan Glapiński musiał.
Krótko i kończymy.
Myślę, że musiałby płacić
kobieta
pani...
Kobieta z kobietą. Pani... Co powinny robić były...
Ale tutaj jeszcze jakoś trochę nie mogę się przed jakimś takim naprawdę tutaj lekkim żartem powstrzymać, że pan Glapiński musiał płacić pani prezydentowej za milczenie, bo akurat tą kompetencję ona bardzo sobie dobrze rozwinęła przez ostatnie lata. Ale mówiąc tak poważnie, uważam, że jest to bardzo przykry obrazek, że nasza para prezydencka, czy ją lubimy, czy nie, 10 lat była tutaj numer jeden w Polsce, reprezentowała nas. Teraz muszą szukać, biegać, szukać dla siebie pracy. Nie, uważam, że prezydentowa powinna mieć emeryturę. Prezydent też powinien być w jakiś sposób zagospodarowany. Inną kwestią jest to, że jeżeli prezydent okazuje się mężem stanu, to wtedy nie ma problemu z zajęciem. Jest rozrywany, cały świat chce z nim rozmawiać. No jak widać, prezydent Duda no, nie ma zbyt dużego popytu na siebie, dlatego wchodzi w branżę prywatną, rady nadzorcze, zatem no trochę mi przykro na to patrzeć, szczerze mówiąc, już tak po ludzku.
I tu stawiamy kropkę. Było pani przykro, jeśli pani odchodziła z Polski 2050, a teraz mam nadzieję, że pani wychodzi od nas uśmiechem. Izabela Bodnar, niezrzeszona posłanka i być może posłanka Koalicji Obywatelskiej.
Zobaczymy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.